Witam drogi braci i siostry na naszym dzisiejszym zebraniu. W części pierwszej wykład. A wykład będzie dotyczył po raz pewnie tam któryś kolejny kwestii usprawiedliwienia, ale z takim, że tak powiem, skupieniem się na wątku, który do tej pory nie był nigdy przeze mnie podkreślany. Dlatego nadałem temu wykładowi tytuł Usprawiedliwienie wieku Ewangelii i jego utrata. Tak, żebyśmy ten wątek uwzględnili, ponieważ także i to stanowi przedmiot rozmów, dyskusji, jest wspominane na wykładach sugestią, że takie usprawiedliwienie można stracić za niepodjęcie poświęcenia. Ale to dopiero do tego dojdziemy, prawda? Chciałbym ogólnie o usprawiedliwieniu wieku Ewangelii słów parę powiedzieć i powoli będziemy zmierzali w tym kierunku. Także drugiej części tematu, czyli jego utraty. Jak wiemy, w wyniku upadku w Edenie człowiek utracił swoje tymczasowe prawo do życia, jakie otrzymał, bo Adam, Ewa otrzymali tymczasowe prawo do życia na czas próby. Bóg musiał dać tymczasowe prawo do życia człowiekowi, żeby sprawdzić, czy rozwinie swój charakter w posłuszeństwie. Żeby ktoś mógł okazać posłuszeństwo albo nieposłuszeństwo, to musi mieć czas na to. Wobec tego musi na czas tej próby tymczasowo otrzymać prawo do życia. I to prawo do życia towarzyszyło Adamowi i Ewie w czasie próby. No i jak wiemy, w czasie tejże próby Adam to prawo utracił, nie zyskał życia wiecznego, a także ten prawo, że jest przywilej, jakbyśmy tymczasowy, który otrzymał, został mu odebrany. Stał się umarłym, pozbawionym prawa do życia, zachowane mu tylko było jeszcze życie jako egzystencja, żeby nie umarł natychmiast, żeby doświadczył, czym jest życie w grzechu, według tego, co Pan do niego powiedział, co Bóg powiedział, umierając umrzesz. Bardzo dobre stwierdzenie, prawda, pokazuje, co się z nami jako ludźmi teraz dzieje. Umierając, umieramy, prawda? Więc proces prowadzący ostatecznie do stanu śmierci. Adam zmarnował szansę uzyskania doskonałości dla samego siebie i dla swoich potomków, w tym nas wszystkich tu i teraz. Dlatego dzisiaj nie ma wśród ludzi, czy to pogan, czy chrześcijan, czy to tak zwanych poświęconych, czy tylko usprawiedliwionych, nie ma i tak ani jednego sprawiedliwego. Nie tylko nie ma żadnego sprawiedliwego dzisiaj, ale nigdy nie byłoby żadnego sprawiedliwego nigdy wśród rodzaju ludzkiego, gdyby nie pomoc z zewnątrz, gdyby nie boska łaska, która przewidziała śmierć doskonałego, sprawiedliwego człowieka za tego, który zaprzepaścił, utracił swoją szansę. Gdyż w obecnym stanie upadłym nikt nawet teoretycznie nie ma szansy na doskonałe, sprawiedliwe postępowanie. Adam miał teoretyczną szansę doskonale, sprawiedliwie postępować. Jego próba nie była nieuczciwa. On nie był skazany na niepowodzenie. Teoretycznie miał szansę, ale brakowało tego elementu doświadczenia, z którego to powodu Bóg na to doświadczenie teraz pozwala, żeby później po wykupieniu przez Jezusa każdemu człowiekowi, łącznie z Adamem i Ewą, dać szansę na uzyskanie, na stanięcie na próbie do życia w oparciu o doświadczenie, którego wtedy nasi pierwsi rodzice nie posiadali. I z tego powodu, że nikogo z ludzi nie stać na sprawiedliwe postępowanie dzisiaj, pojawiła się potrzeba usprawiedliwienia człowieka jakoś inaczej w wieku Ewangelii. Po to, żeby mógł on korzystać z łaski Bożej i przechodzić do Boga w wieku Ewangelii, bo jak wiemy, Bóg zaplanował wybór pewnych klas ludu Bożego. I to bardzo, bardzo wysokich klas ludu Bożego, aż do boskiej natury. Żeby w ogóle ktokolwiek z ludzi niedoskonałych miał prawo przyjść do Boga i się poświęcić Mu, żeby Bóg mógł przyjąć Jego poświęcenie, Jego ofiarę, no Bóg w jakiś sposób musiał usprawiedliwić tego kandydata, bo inaczej oznaczałoby, że pomimo tego, że człowieka przeklął, że pozbawił go życia, to potem jak niektórzy z tych ludzi przychodzą do Niego, bo się chcą Mu poświęcić, to On nie zważa na ich niedoskonałość, na ich niesprawiedliwość, tylko przyjmuje ich jako takich, no to byłoby to, prawda, nielogiczne. Dlatego, że Bóg chciał rozwinąć klasę ludu Bożego, znalazł sposób, żeby usprawiedliwić niedoskonałego człowieka jakoś inaczej. Jeśli nie przez uczynki, no te, które w Edenie nie wyszły, jeśli nie przez uczynki zakonu, jakie naród żydowski ewentualnie też mógł, gdyby był w stanie wykazywać, to musi to inaczej nastąpić w inny sposób. No i my wiemy, że w wieku Ewangelii to inaczej, ten inny sposób to jest przez wiarę w kogoś, kogo sprawiedliwość może stać się naszą sprawiedliwością. Oto boskie wyjście, boskie rozwiązanie na ten problem. Usprawiedliwić niedoskonałego, niesprawiedliwego człowieka sprawiedliwością, doskonałością drugiego człowieka, który jest doskonały. A jak to może nastąpić? No na podstawie wiary tego niesprawiedliwego człowieka. Ten niesprawiedliwy, niedoskonały człowiek wiarą może okryć się, przyswoić sobie wiarę drugiego, doskonałość, sprawiedliwość drugiego. I w naszym temacie chciałbym dzisiaj poruszyć aż 5 wątków. Tak dużo wątków, ale niektóre krócej, niektóre dłużej. Pierwszy wątek to natura i istota usprawiedliwienia w jego Ewangelii. Drugi wątek to etapy usprawiedliwienia. Trzeci, konieczność obecności krwi Jezusa w każdym rodzaju usprawiedliwienia z wiary. Czwarty wątek to utrata usprawiedliwienia w jego Ewangelii. I piąty, ostatni, embargo na zasłudze. Te wszystkie wątki chciałbym dzisiaj w temacie o usprawiedliwieniu w jego Ewangelii i jego utracie omówić. Przechodzimy zatem do pierwszego z nich, czyli do natury usprawiedliwienia w jego Ewangelii. Natury, istoty usprawiedliwienia w jego Ewangelii. Najpierw potrzebna jest sprawiedliwość drugiego, która w jakiś sposób mogłaby się stać naszą. I musi to być sprawiedliwość kogoś, kto nie potrzebuje jej dla siebie. Bo jeżeli ktoś potrzebowałby sprawiedliwości, doskonałości dla siebie, to w żaden sposób nie mogłaby ona osłaniać drugiego, bo byłaby potrzebna jemu. I tak pojawia się nasz Pan Jezus i to ukrzyżowany. Rzymian 5:9. Chciałbym do tego jako pierwszy werset ten zacytować. Rzymian 5:9. Gdzie czytamy? Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, bo mowa jest o Bogu, i który ma do czynienia z grzesznikami. Teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu, usprawiedliwieni, przykryci krwią naszego Pana, tego, który zmarł i który swojej ludzkiej doskonałości nie potrzebuje już dla samego siebie. Skąd wziął się taki dobry Jezus, który był gotowy umrzeć za nas i dać nam szansę powrotu do życia? I to do życia wiecznego? Czy to jest tylko i wyłącznie dobrość naszego Pana, który jak gdyby wyrwał się z pomocą dla człowieka? No, może nasz Pan by to i zrobił. Nie twierdzę, że nie, ale Biblia nie przedstawia tego w ten sposób, że nasz Pan, widząc sytuację i niedolę człowieka, zaproponował, że przyjdzie na ziemię i tego człowieka odkupi. Okazuje się, że wszystko wraca do naszego Boga, który jest także Bogiem i Ojcem naszego Pana. Żydów 2:9, gdybyśmy otworzyli, to wyraźnie jest tam pokazane, dzięki czemu to jest, skąd to się wzięło. Żydów 2:9. Widzimy tego, który został uczyniony mało mniejszym od aniołów, Jezusa, ukorowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Pokazane jest, że z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Czego jeszcze potrzeba, żeby usprawiedliwienie zostało dopełnione dla nas? Tak jak wspominaliśmy na początku, potrzebna jest jeszcze nasza wiara. Nasza wiara w tego sprawiedliwego, tak aby jego sprawiedliwość stała się naszą. Bo sam fakt, że nasz Pan się pojawił z łaski Bożej, że swoje życie oddał i udostępnił człowiekowi wartość swojej zasługi, to jeszcze nie znaczy, że wszyscy uniwersalnie z tego skorzystają. Nasza wiara. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albo Rzymian 3:28. Nadal jesteśmy w Rzymian. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków zakonu. Uważamy bowiem, człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków zakonu. Jeszcze do tego dorzucę Galatów 3:24. Galatów 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, pisze Paweł, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Przewodnikiem, albo tam dosłownie ten przewodnik to prowadzący dziecko. Czyli zakon był taki, jak się za dziecko rączkę, dziecko za rączkę prowadzi gdzieś tam, tak, zakon był takim przewodnikiem prowadzący naród żydowski, Żydów do Chrystusa, aby z wiary byli usprawiedliwieni, no bo ta inna możliwość to było pod zakonem, ale ona nie okazywała się skuteczna. I teraz ważna uwaga. Jaka jest relacja łaski Boga w zapewnieniu naszego usprawiedliwienia w Jezusie do naszej wiary w Jego krew? Usprawiedliwienie, jak tutaj mówimy, jest bowiem i z jednej strony z łaski Boga, a z drugiej strony jest z naszej wiary. Co ważniejsze? Jaka relacja? Z łaski Boga oznacza, że niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. Na przykład sprawiedliwymi uczynkami. Tytus 3, 5-7. Odczytajmy także i ten fragment. Tytus 3, 5 i 7. Ja mówię, może mówiłem do 5 i 7. Tytus 3 rozdział, 5 i 7. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się i tak dalej. Wyłapię tylko fragmenty z tych 5 i 7 wersetu. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się i tak dalej. Więc wyraźnie widzimy, że jest tutaj powiedziane, że nie z powodu uczynków, które spełnialiśmy, zostaliśmy zbawieni. Więc tytuł 3, 5 i 7 pokazuje nie uczynki, tylko łaska. Czyli łaska oznacza, że niczym sobie na to usprawiedliwienie nie zasłużyliśmy. Skoro tak, skoro sobie niczym na to nie zasłużyliśmy, bo uczynków godnych nie mamy, to cokolwiek Bóg dla nas zrobi, będzie to Jego łaską. Będzie niczym przez nas niezasłużoną łaską. Ktoś powie aż tyle, ale ktoś powie inny tylko tyle. I obydwa są prawdziwe. I tylko tyle, żebyśmy nie myśleli, że jakieś uniwersalne zbawienie wszystkich czeka, bo boska łaska taka dobra i on każdemu zafunduje. Więc to jest tylko tyle, ale jednocześnie jest to aż tyle, bo bez tego to cokolwiek byśmy my znowu mogli zrobić, jakąkolwiek wiarę moglibyśmy wykrzesać, też by nam nic nie dało. Więc musi być, jest to tylko tyle z jednej strony, a z drugiej strony jest to aż tyle. Z łaski nie oznacza, że usprawiedliwienie jest uniwersalne i że obejmie każdego bez jego udziału i to bez jego aktywnego udziału. To nie oznacza. Zbawienie, pomimo tego, że jest z łaski, nie jest uniwersalne i nie dotyczy, nie obejmie nas bez naszego udziału i to bez naszego bardzo aktywnego udziału. Naszą wiarą nie zasługujemy zatem na usprawiedliwienie. Jest ona jednak niezbędna, aby skorzystać z łaski Boga w Jezusie. Musimy bowiem jakoś okryć się czymś doskonałym i sprawiedliwym, a że nie posiadamy doskonałości sami w sobie, musimy okryć się z doskonałością drugiego. A narzędziem jest wiara, którą okazujemy. Zatem, podsumujmy ten wątek, łaska Boga jest zatem źródłem naszego usprawiedliwienia. Źródłem. Łaska Boga to wymyśliła i to jest źródło naszego usprawiedliwienia. Krew naszego Pana jest podstawą naszego usprawiedliwienia. Bóg w tej łasce przewidział krew naszego Pana jako podstawę tego usprawiedliwienia, a nasza wiara jest narzędziem, żeby sprawiedliwość naszego Pana uczynić naszą. Wszystkie elementy są potrzebne. I brak chociaż jednego z nich niweczy całość. Brak łaski Boga na początku, gdyby nie było takiej łaski, prawda? No to co, nie ma ciągu dalszego. A gdyby taka łaska była, ale potem nie znalazł się ktoś taki jak Jezus, bo Bóg mówił, no chciałbym, ale nie ma kandydata, nie można tego przeprowadzić, wszyscy niedoskonali z ludzi, z aniołów nikt nie chce, a ja go też nie chcę zmusić, bo wolną wolę każdy ma, więc nie byłoby. Pomimo propozycji nikt by się Boga na przykład nie chciał. Nasz Pan, rozumiemy, że zgodził się na taką coś, to nie był przymus Boga. Nie sądzimy, że Bóg zaplanował, a ty teraz w Logosie pójdziesz na fazę ludzką, ja cię zrobię człowiekiem i umrzesz, oddasz życie za człowieka. Na pewno to nie było tak. Bóg w swojej łasce dla człowieka i w swojej mądrości przewidział to jako jedyny sposób ratowania człowieka. Gdy nasz Pan zapoznał się z tym, chętnie zalogował się do realizacji tego planu. Chętnie się włączył. Tak jak Bóg, jak to mówi, Bóg okazuje swoją wolę i oczekuje reakcji się swojego dziecka Bożego na to, pokazuje taką czy inną potrzebę i dziecko Boże widząc to wchodzi we współpracę z Bogiem. Tak na pewno zrobił także nasz Pan. To na pewno nie był przymus. No więc gdyby nasz Pan nie chciał się aktywnie, dobrowolnie w to włączyć, no to pomimo źródła, jakim jest łaska Boga, nic by dalej z tego nie wyszło. Ale nawet jak mamy już łaskę i mamy tą podstawę, bo nasz Pan wszedł we współpracę z Bogiem, zgodził się nawet można powiedzieć, zaproponował swój udział w tym, to znowu, gdyby zabrakło naszej wiary, jako narzędzia, które przyswoi sobie, ukryje się na tą zasługą naszego Pana, to też by z tego nic nie wyszło. No i tak właśnie niektórym brakuje tego narzędzia, tejże wiary, dlatego bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo co z tego, że Bóg i nasz Pan razem w sumie dostarczyli wszystko, co potrzeba upadłemu człowiekowi, żeby się do Boga zbliżyć, jak brakuje u człowieka narzędzia w postaci wiary, które może człowiekowi pozwolić na skorzystanie i z łaski Bożej, która jest źródłem naszego usprawiedliwienia i krwi Jezusa, która jest podstawą. Tyle jeśli chodzi o pierwszy wątek, czyli o naturę usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. Taka jest właśnie jego natura. A teraz etapy usprawiedliwienia. W wieku Ewangelii usprawiedliwienie było dwuetapowe. Najpierw zobaczymy to na obrazie przybytku. Obóz nominalni chrześcijanie. Czyli kto? Tacy, którzy przybliżają się ustami do Boga i tylko ustami się przybliżają, ale serce ich jest gdzie? Daleko, bardzo daleko od Boga. Jak można poznać nominalnego chrześcijanina? Bardzo łatwo. Można go poznać po jego zachowaniu. Ma Boga na ustach, o Bogu mówi, o miłości i o sprawiedliwości mówi, ale w codziennym swoim życiu, w ich słowach i w czynach codziennego życia często nie widać tego Boga, nie widać tego, o czym mówi na ustach. To jest właśnie nominalny chrześcijanin. Skoro ustami się przybliża, a w sercu jest daleko, więc co pewien czas w jego życiu widać zachowania, które nie licują z tym, co on mówi. Bo ustami to chciałby się zaprezentować jako wielki i bliski naśladowca naszego Pana. Gdy taki człowiek, nominalny chrześcijanin, ma jakiś interes w tym, wszystko jedno jaki, jest zdolny do każdej niemal podłości. Bo on jest sercem daleko od Boga. Więc jak trzeba skłamać, czemu nie? Mam w tym jakiś interes. Jak trzeba naciągnąć coś i wypaczyć, a jak trzeba przemilczeć pewien fakt, który nie powinien być przemilczany, no, dla dobra sprawy, bo zasady prawdy, sprawiedliwości się nie liczą. Więc mamy ten obóz, nominalni chrześcijanie, właśnie ci, ustami do Boga, w sercu daleko. Pokuta wysuwa takiego człowieka przed ten nominalny szereg. Zauważmy, pokuta go wysuwa przed ten nominalny szereg w kierunku do bramy dziedzińca. To znaczy, że ci w obozie, nominalni chrześcijanie, pokutują? No nie. Właśnie pokuta wysuwa takiego pokuta, takiego nominalnego chrześcijanina, gdyby w końcu przeżył pokutę, wysuwa do przodu w kierunku bramy. On się jak gdyby wysuwa naprzód tego obozu i powoli zostawia obóz w tyle. Idzie sobie w kierunku do bramy i tak maszeruje, a obóz został za nim. Bo on pokutuje, a cała reszta wcale nie. I to jest już taka pierwsza ogromna różnica między nominalnym chrześcijaninem, a tym bardziej prawdziwym, bo jeszcze nie jest prawdziwym, prawda? On na razie tylko pokutę przeżywa. Ale już jest, już się wysuwa przed szereg. Wysunięty przed szereg idzie w kierunku bramy dziedzińca. No i jak tam dochodzi, okazuje się, że brama zamknięta. No jak to brama zamknięta? Przecież nie będzie każdy sobie wchodził i wychodził, kiedy chciał. Brama zamknięta i tylko otwiera się czasami, żeby kogoś wpuścić lub wypuścić. Jak wiemy, tą bramą jest nasz Pan, więc taki pokutujący, nominalny chrześcijanin, jeśli w ogóle w życiu swoim dotarł do tego momentu, że pokutował, zbliża się do tej bramy. Ta brama jest zamknięta i dlatego, żeby ona mu się przed nim utworzyła, tak? No to w jego Ewangelii, jak wiemy, była potrzebna wiara w naszego Pana. On się otwiera, wtedy nasz Pan jest tą bramą. Gdy on wie, że ona się otwiera, on wchodził na dziedziniec, jak wiemy, do stanu tymczasowego usprawiedliwienia. To mamy opisane w Cieniach Przybytku, właśnie o tym teraz mówię. Będąc w tym stanie tymczasowego usprawiedliwienia na dziedzińcu, korzysta z omywania się z grzechów w słowie prawdy, bo tam jest woda, i już jest, taki lewita, tymczasowo usprawiedliwiony w jego Ewangelii, już jest w stanie pewnego poświęcenia. To już jest pewne poświęcenie. Dla prawdy i sprawiedliwości. Czyli, co znaczy poświęcenie dla prawdy i sprawiedliwości? Taki lewita, taki tymczasowo usprawiedliwiony, odrzucił błąd i grzech w swoim życiu, ale nie odrzucił jeszcze samolubstwa i światowości. To znaczy, częściowo odrzucił. Odrzucił tylko to samolubstwo i tę światowość, która jest błędna i grzeszna. No bo skoro odrzucił błąd i grzech, to w ramach swojego samolubstwa i światowości mówi, ja od błędu stronie i od grzechu stronie. Ale cokolwiek jest światowe lub samolubne, ale nie jest grzeszne i nie jest błędne, no to ja chcę z tego korzystać. I to jest tak zwany porządny człowiek dzisiejszego świata. Ludzie na takich ludzi patrzą jako na bardzo, bardzo porządnych. To jest prawy człowiek, który brzydzi się kłamstwem, brzydzi się oszustwem, brzydzi się błędem, opowiada się za sprawiedliwością, nie tylko tam gdzieś tam, tylko w swoim własnym życiu. Jak zrobi źle, to przeprosi, naprawi szkodę, którą uczynił, bo on jest porządnym człowiekiem, prawda? On się wyrzekł błędu i grzechu. Natomiast samolubstwo i świadomość, które nie jest błędne, nie jest grzeszne, wciąż jeszcze są dla niego dostępne, są czymś zupełnie właściwym i on w takim stanie sobie trwa. Jeżeli natomiast chciałby dojść do stanu poświęcenia, do wyższego, to wtedy rezygnuje także jeszcze z tych dwóch dodatkowych elementów, samolubstwa i świadomości. Tylko zauważmy, rezygnuje z samolubstwa i świadomości w ich niegrzesznych wymiarach. Czyli wtedy już wszystkie rzeczy, które nawet są dobre i porządne, tylko dlatego, że są dobre i porządne, wcale nie znaczą, że on ma z nich korzystać. Bo jako poświęcony Bogu musi patrzeć, a co Bóg na ten temat sądzi. A czy z mojego punktu poświęcenia to będzie korzystne? Czy lepsza praca i większa płaca z tym związana będzie dla mnie korzystna w moim poświęceniu dla Boga? A może będę miał za mało czasu na sprawy biblijne? Dobra praca, ale na przykład w niedzielę. Może warto znaleźć pracę nie w niedzielę, prawda? Albo dobra praca, ale no na zmiany, może w nocy, a potem będę taki rozbity, będę spał w dzień, to wtedy to takie, no będę żył, będę dobrze zarabiał. No, każdy musi tu sobie sam rozstrzygnąć, prawda, takie rzeczy. Wobec tego To jest to właśnie element samolubstwa i światowości. Tu są rzeczy, jest wiele rzeczy niegrzesznych, a człowiek poświęcony musi takie rzeczy już brać pod uwagę. I to jest właśnie cała różnica między tymczasowo usprawiedliwionym a poświęconym. A zatem, gdy taki usprawiedliwiony zapragnął czegoś więcej niż tylko życia zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, gdy dla Boga Jezusa był gotowy zrezygnować także z wielu niegrzesznych rzeczy w ramach swego samolubstwa i swojej światowości, wchodzi w stan poświęcenia pokazany w przybytku tak pod pierwszą zasłoną, tam jest śmierć ludzkiej woli. I dostępował wyższego rodzaju usprawiedliwienia niż to, które miał do tej pory, już nie tymczasowe, które bazowało na jego pokucie i wierze w naszego Pana, ale w wieku Ewangelii jego dostępował usprawiedliwienia ożywionego, czyli takiego, które zdejmowało z niego wyrok adamowy i jak nazwa wskazuje, ożywiało go, przywracało mu prawo do życia. Zdjęcie wyroku adamowego oznacza, że taka jednostka ma prawo żyć. A wobec tego ma prawo, ma z czym przyjść do Boga. Ja mam prawo do życia i mogę przyjść i poświęcić się Tobie, Boże, i z tego prawa zrezygnować jako życia, bo ja, dzięki Twojemu usprawiedliwieniu ożywionemu, odzyskałem utracone prawo do życia. I chociaż nadal jestem niedoskonały, to dzięki mojej wierze i poświęceniu Ty takie prawo mi oddałeś, no ja teraz to z tego prawa chcę zrezygnować, bo się poświęcam dla Ciebie. Wyższy poziom usprawiedliwienia, tak zwanego ożywionego, czyli takiego, które przywraca prawo do życia, ożywia człowieka, który bez tego przypisania jest martwy. Jest martwy. Zatem podstawowa różnica między tymi dwoma rodzajami usprawiedliwienia, tymczasowego i ożywionego, jest jaka? W tymczasowym Bóg poczytuje, albo uznaje, żeby było lepiej zrozumiałe, poczytuje, uznaje, że zasługa naszego Pana została przypisana, ale tak naprawdę nie jest ona przypisana. Na konto sprawiedliwego wierzącego rzeczywiście przypisana jest tylko i wyłącznie wiara tego wierzącego. A zasługa jest przypisana w sposób poczytany, to znaczy uznana za przypisaną. Trzeba, ktoś powie, jak nie jest przypisana, to po co mówimy, że Bóg uznał, że jest przypisana w sposób poczytany. Dlatego, że bez Jezusa nie ma żadnego usprawiedliwienia. Bóg z boskiego punktu widzenia, On jak gdyby przypisał, traktuje takiego człowieka tak, jak gdyby mu przypisał zasługę naszego Pana. Gdyby naszego Pana w ogóle nie było, Bóg nie mógłby uważać, że przypisał coś, czego w ogóle nie ma. Wobec tego całe to przedsięwzięcie byłoby bezcelowe. Czyli w tymczasowym mamy uznanie, poczytanie, że zasługa została przypisana, chociaż tak naprawdę nie jest ona przepisana. Przepisana jest tylko wiara. A wiara to za mało. Musi być jeszcze zasługa przypisana albo naprawdę, albo w sposób poczytany. Natomiast w tym ożywionym, tym, które mówiliśmy w wieku Ewangelii, że miało miejsce pod pierwszą zasłoną, dochodzi do rzeczywistego przepisania zarówno wiary wierzącego, no bo to się nie zmienia, prawda? Już na niższym poziomie wiara była przypisana, ale dodatkowo zostaje przypisana zasługa naszego Pana na konto tego pokutującego i wierzącego człowieka, który jeszcze teraz w wieku Ewangelii dodatkowo się poświęca. Jakie tego były efekty? Następowało zdjęcie wyroku adamowego, spłodzenie z ducha i postawienie takiego człowieka na próbie do życia tu i teraz. Osoba taka wykorzystywała swój jedyny udział w pokupie naszego Pana. Można skorzystać z jedynego naszego udziału w pokupie naszego Pana albo w tym życiu, albo w wieku tysiąclecia. Nie można tego zrobić i w tym życiu, i w wieku tysiąclecia. Spróbuję teraz, jak się nie uda, powtórzę w wieku tysiąclecia. Jezus za każdego umarł raz. Taka osoba, która dostąpiła tego ożywionego usprawiedliwienia, osoba, której Bóg rzeczywiście przypisał, nie tylko uznał, że przypisał, ale naprawdę przypisał zasługę naszego Pana, nie mogła już umrzeć śmiercią adamową. Od tej chwili były dla niej możliwe tylko trzy rodzaje śmierci. Najlepsza, ofiarnicza, malutkie stadko, gdy byliby wierni. Nieco gorsza, ale też jeszcze nie najgorsza, śmierć przymusowa. Jeśli byli niewierni częściowo, utracili korony, ale odpadli do wielkiej kompanii i tam Bóg wymuszał na nich, prawda, jak gdyby to przymusowa, bo Bóg poddawał ich dodatkowym doświadczeniom, które miały zmusić ich do powrót na ścieżkę poświęcenia, na której kiedyś byli, ale z której zeszli. I robił to z tymi osobami, które jeszcze nadawały się do uratowania. Robił to z każdym początkowo, który tracił koronę, tylko niektórych udało się uratować, niektórych tak gdyby przymuszał do tego, żeby weszli na drogę poświęcenia i to się udało. I w ten sposób wyniszczył ich starego Adama, więc umarli śmiercią przymusową jako członkowie wielkiej kompanii. No i ten trzeci rodzaj śmierci, nie adamowy, jak mówiliśmy, niemożliwy adamowy, wtóra śmierć. To dla tych, którzy okazali się niewierni jako nowe stworzenia i których niedodatkowo nie udało się uratować, bo Bóg nawet jak zmusza kogoś do powrotu na drogi poświęcenia, to nie zmusza w ten sposób, że gwałci naszą wolną wolę. On zmusza przez to, że daje nam takie okoliczności w życiu, które mają nas nauczyć mądrości, której nam kiedyś zabrakło. Ale jeżeli będziemy bardzo, bardzo uparci, to Bóg pozwoli nam nawet na niewierność. Obydwa rodzaje usprawiedliwienia wieku Ewangelii są przypisane, gdyż nikt w rzeczywistości nie staje się sprawiedliwy. Dlatego mówimy, że to jest przypisane. Usprawiedliwienie z wiary jest przypisane. Sprawiedliwość ta to po prostu sprawiedliwość naszego Pana przypisana na dwa różne sposoby. Albo przypisana w sposób poczytany, pamiętajmy, Bóg uznał, że przepisał, ale nie przepisał. To technicznie, to niczego nie zmienia, to jest tylko taki zabieg techniczny. Po to, żeby nie dać człowiekowi zbyt szybko udziału w naszym Panu, tego jedynego. Bóg to robił z litości dla człowieka. Mówi, pomimo tego, że pokutujesz i wierzysz, to ja ci od razu nie przepiszę zasługi naszego Pana, bo tylko masz raz prawo z niej skorzystać. Jak ci przepiszę, a ty się potem wycofasz, no to przepadniesz. Wobec tego cieszę się z twojej pokuty i z twojej wiary, ale i ja ci już oczywiście widzę, że Jezus okrywa ciebie. Ja uznaję, że ci przypisałem zasługę naszego Pana, ale jeszcze ci nie przypisałem, bo ja czekam na twoje poświęcenie. Mówię oczywiście cały czas z punktu widzenia wieku Ewangelii, kiedy było to tymczasowe i było to ożywione. Natomiast więc Bóg nie przypisywał, żeby nie zamykać temu komuś drogi do ewentualnego czy to wycofania się całkowicie, czy też nie podjęcia poświęcenia, tylko pozostania w stanie usprawiedliwienia całe życie. No to jak taka osoba pozostała w stanie usprawiedliwienia całe życie była przykryta tym tymczasowym. Jak się nie wycofała, tylko zachowała wierność temu poziomowi usprawiedliwienia tymczasowego, no to była przykryta tylko w sposób tym tymczasowy. Miała to poczytane przepisanie, czyli nie było rzeczywistego przepisania i dlatego taka osoba nie zaprzepaściła swojego jedynego udziału w śmierci naszego Pana. Zatem sprawiedliwość jest przypisywana na dwa sposoby, ale zawsze jest tylko i wyłącznie przypisana. Nigdy nikt nie staje się doskonałym wieku Ewangelii w wyniku tego przypisania. Przypisana jako w sposób poczytany albo w sposób rzeczywisty. Jak jest przypisana w sposób poczytany, czyli tak naprawdę nie jest przypisana, ale Bóg uznaje, że przypisał, daje usprawiedliwienie tymczasowe. Jeżeli jest przypisana w sposób rzeczywisty, dochodzi do przypisania, następuje ożywienie usprawiedliwienia i to było w wieku Ewangelii tuż przed spłodzeniem z ducha danej jednostki, bo jak Bóg spłodzał z ducha, to spłodzał z ducha kogoś, kto miał już prawo do życia, z kogo wyrok adamowy był zdjęty. A żeby zdjąć wyrok, trzeba najpierw przypisać mu zasługę naszego Pana i wtedy nie jest obciążony wyrokiem adamowym i wtedy Bóg może mieć z nim do czynienia i nawet go spłodzić z ducha do boskiej natury. Dla klas niespłodzonych z ducha, czyli dla nas teraz, dostępne jest tylko usprawiedliwienie tymczasowe, czyli to, w którym nie ma rzeczywistego przypisania zasługi. Poświęcenie nasze niczego nie zmienia w jakości naszego usprawiedliwienia. Innymi słowy, gdy tak jak w wieku Ewangelii pokutujemy i wierzymy w naszego Pana, dostępujemy tymczasowego usprawiedliwienia. To znaczy, nasza wiara jest nam rzeczywiście przypisana na konto naszej sprawiedliwości, a zasługa naszego Pana jest nam przypisana w sposób poczytany. Bóg uznał, że przypisał, ale nie przypisał, ale uznał, że przypisał i traktuje nas tak, jak gdyby przypisał. I gdy my się poświęcamy dodatkowo jeszcze, nie następuje żadna zmiana w jakości naszego usprawiedliwienia. Pojawia się jedynie na tym usprawiedliwieniu pieczęć, o której powiem pod koniec tematu, bo i tak do tego dojdziemy. Tyle jeśli chodzi o etapy usprawiedliwienia wieku Ewangelii. Kiedyś były dwa, przez cały długi wiek Ewangelii tak było, teraz można powiedzieć jest jeden, bo gdy nie ma klas spłodzonych z ducha, nie ma tego drugiego etapu ożywiania, czyli nie ma rzeczywistego przypisania zasługi komukolwiek po ustaniu spłodzenia z ducha, czyli można powiedzieć po roku 1914, bo wtedy była ostatnia jednostka spłodzona z ducha. Przechodzimy do trzeciego wątku, jaki dzisiaj jest naszym tematem. Krew Jezusa w każdym rodzaju usprawiedliwienia z wiary. Wyjdę od Żydów 9:22, który podkreśla rzecz bardzo ważną. Żydów 9:22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma usprawiedliwienia nigdy żadnego bez krwi naszego Pana. Nie istnieje nic takiego jak usprawiedliwienie bez krwi naszego Pana. To właśnie dlatego po upadku w Edenie Bóg zastąpił liście figowe, które Adam i Ewa sobie gdzieś znaleźli, żeby przykryć swoją nagość, to Bóg, jak wiemy, te liście jak gdyby no, zignorował i dostarczył im osłonę, ochronę, zasłonę w postaci skór. Dlaczego? Bo skóra pochodziła ze zwierzęcia. Żeby ze zwierzęcia mieć skórę, którą się okryje, trzeba zwierzę zabić. Czyli obecność skóry oznaczała wcześniejszą śmierć. W ten sposób Bóg od samego początku już pokazywał, nie ma żadnego usprawiedliwienia bez przelania krwi. Początkowo było to pokazywane na krwi zwierząt, ale wiemy, że krew kozów i cielców nie ma większej wartości, ona tylko coś pokazywała. To właśnie też z tego samego powodu Bóg przyjął ofiarę Abla, bo Abel złożył ofiarę z trzody, która oznaczała zwierzę, które zginie, a odrzucił ofiarę Kaina, która była z płodów rolnych, gdzie nie było możliwości śmierci, przelania krwi. Zadajmy zatem pytanie, czy usprawiedliwienie w czasach przed pierwszym adwentem naszego Pana też składało się z zasługi Jezusa? Czy tylko była przypisywana sama wiara? Na przykład Rzymian 4:4 mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Wiem, że niektórzy uważają, że przed naszym Panem, przed pierwszym adwentem naszego Pana w starożytności usprawiedliwienie było bez zasługi na podstawie samej wiary. I to nawet bracia o dużym doświadczeniu i o tytułach pielgrzymów taki pogląd mieli. Nie wiem, czy wciąż mają, ale mieli. Nie ma żadnego usprawiedliwienia bez krwi Jezusa. Choćby przepisany w sposób poczytany, tymczasowy. Sama wiara upadłego człowieka nie ma takiej wartości, by kogokolwiek usprawiedliwić. I wiara Abrahama też nie miała takiej wartości, żeby go usprawiedliwić. Jest napisane, że wierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, ale to nie znaczy, że tam zasługa naszego Pana w sposób poczytany się nie pojawiła. Nie jest tylko wyeksponowana. Bo wiadomo, że była ta wiara Abrahama była podstawowa, bo jak nie ma wiary, to wszystko inne i tak już nie wchodzi w grę, bo tego ta wiara jest wysunięta na plan pierwszy. Ale będę chciał tak udowodnić, czy starożytni przed pierwszym adwentem naszego Pana byli świadomi takiego kogoś jak odkupiciel w boskim planie, że nasz Pan kiedyś przyjdzie. Zdaje się, że w Starym Testamencie oni nie bardzo na ten temat wiedzieli, prawda? Czy Jezus był znany ludziom Starego Testamentu? I to nie tylko w typach, bo mamy mnóstwo typów Starego Testamentu, można by cały wykład i 10 wykładów powiedzieć na temat tego, że typy Starego Testamentu, no ale te typy to były typy, oni ich nie rozumieli, prawda? Na przykład już o samym już w Edenie Bóg pokazał kogoś takiego jak nasz Pan, bo powiedział o tym, że nasienie węża, czyli słudzy szatana, będą w stanie nieprzyjaźni z nasieniem niewiasty. Będą się jak gdyby wzajemnie sobie dokuczać, z tym, że nasienie węża będzie tylko piętę pocierało nasieniu niewiasty, a nasienie niewiasty zmiaży głowę tego węża. Wiadomo, że pocieranie pięty to takie dokuczanie albo łatwe, takie łaskotki. A zmiażdżanie komuś głowy, no to śmierć dla tego kogoś. Więc tu było pokazane, że nasienie już tak już było zasugerowane. No ale co ci starożytni z tego typu rozumieli, prawda? Dzisiaj większość chrześcijan, podejrzewam, niewiele z tego rozumie. Więc chodzi nam o to, czy oni byli świadomi tak realnie, jak my dzisiaj jesteśmy świadomi naszego Pana. Zobaczmy na to, znalazłem takie dwa, może byłoby ich więcej, ale nie poświęcałem więcej czasu na to. Z punktu widzenia człowieka tamtych lat, przed pierwszym adwentem. Ewangelia Jana 8:56. Mamy powiedziane tak. Nasz Pan o Abrahamie mówi. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał i radował się. Abraham cieszył się, że miał oglądać dzień mój, mówi nasz Pan. I oglądał. Oczywiście wiarą oglądał. I radował się, cieszył się. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że Abraham zdawał sobie sprawę z takiegoś odkupiciela, który kiedyś przyjdzie. I cieszył się, widząc wiarą ten dzień, kiedy on przyjdzie. A zobaczmy do Joba 19 rozdziału. To już w ogóle zapisane w Starym Testamencie, prawda? Cofnijmy się zatem do Joba, do rozdziału 19 i 3 wersety 25-27. Job 19:25-27. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że w końcu nad prochem stanie albo nad grobem moim stanie, a potem, gdyby, to jest tłumaczenie poprawione, także jakby te słowa patrzycie do różnych innych przykładów, to ja czytam inaczej, no ale to nie moja wina, że trzeba, nie ja poprawiam tłumaczenia sam tak, jak mi się podoba, tylko jak źródła różne podają, które wydają się mieć większą rację niż to, co jest dostępne powszechnie, także przepraszam za to, że czytam, szczególnie werset 26 będę czytał zupełnie inaczej niż tu jest podane. Więc zacznę od początku, bo zepsułem efekt. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że w końcu nad prochem stanie albo nad grobem stanie. A potem, gdy moja skóra zostanie zniszczona, bez ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Mnóstwo informacji, można cały wykład z tego zrobić. I Job był świadomy, że Odkupiciel stanie kiedyś nad jego grobem. Co więcej, Job był świadomy, że gdy jego skóra będzie zniszczona, przez skórę miał na myśli swoją ziemską powłokę, prawda, to on będzie bez ciała, którym był wtedy, gdy chorował i gdy wypowiada te słowa, bez ciała będzie oglądał Boga. Czy był świadomy, że będzie członkiem klasy starożytnych godnych i do wiekach przyszłych, kiedy będzie istotą duchową i bez ciała będzie widział Boga? Bo istoty duchowe będą miały możliwość kontaktu z Bogiem i widzenia Go poza ciałem ludzkim, bez ciała, jako istoty duchowe. Potem mówi, tak, ja sam Go ujrzę i moje oczy Go ujrzą. Nie kto inny. I już mówi, że jego nerki zanikają, jak gdyby obumierają w nim na samą myśl o tym, tęskniąc za momentem, kiedy jako starożytny godny w wiekach przyszłych będzie oglądał Boga własnymi oczami i to bez ciała. Jaka ogromna wiedza na temat boskiego planu. I odkupienie, widzi Odkupiciela, widzi siebie w niebie, jako członka klasy duchowej. No a z punktu widzenia Boga, zobaczmy, przed czasami pierwszego Adwentu. Bóg też cały czas widział naszego Pana z ludźmi Starego Testamentu. To może nawet ciekawszy, prawda, dla nas, bo ci to może się tam nie wiedzieli, co mówią, tak coś mówili, żeby tylko ładnie brzmiało. Ale zobaczmy teraz także do Boga. 1 Koryntów 10. Mam na myśli pierwsze cztery wersety. 1 Koryntów 10, 1-4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem i wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. Obłok to prawda. A morze to symbol śmierci Adamowej. Tu mamy na przykład pokazane poświęcenie się Żydów. Żydzi byli poświęceni w Mojżeszu Bogu i wystarczyło tylko przyjąć Jezusa zamiast Mojżesza i przejść z jednego poświęcenia, z poświęcenia jednej osobie pod drugą, bez podejmowania ponownego poświęcenia. Dlatego im wystarczy tylko chrzest Janowy na oczyszczenie grzechów, które mieli pod zakonem. Oni już byli poświęceni i tu mamy powiedziane, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, prawda? I wszyscy przez morze przeszli. Morze jako część ziemi pokazuje śmierć Adamową. I wszyscy w Mojżesza, typ Chrystusa, byli ochrzczeni, zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Punkt widzenia boski. Paweł pod Natchnieniem pisze, że pili wszyscy z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Czy oni sobie z tego zdawali sprawę, czy nie? Bóg widział Chrystusa towarzyszącego im wszystkim i każdy prawdziwy Izraelita, każdy starożytny godny miał przypisaną zasługę naszego Pana w sposób poczytany. Starożytni godni posiadali takie samo usprawiedliwienie tymczasowe, jak wszyscy pozostali, z przypisaną w sposób poczytany zasługą naszego Pana. Ktoś powie, ale wtedy jeszcze jej nie było. Tak, nie było jeszcze nie została złożona. Ale nie musiała być jeszcze złożona, nie musiała jeszcze istnieć. Dlaczego? Bo w usprawiedliwieniu tymczasowym następuje tak zwane przypisanie poczytane, czyli tak naprawdę nie dochodzi do przypisania. Jeżeli ja nie muszę komuś dać pieniędzy, ale jestem pewny, że te pieniądze są i tam będą w odpowiednim czasie spłyną do mnie, to ja już mogę gwarantować, dobrze, ja mam odpowiednie środki, żeby zagwarantować za to czy za tamto, chociaż one są niedostępne jeszcze dla mnie, ale jestem pewien, bo Bóg jest wiedział, że zasługa naszego Pana będzie złożona, prawda? To chyba nie było tak, że mówił, no póki co ja to tak uznam, że ja im przypisałem, a potem jak nasz Pan coś, nie wiem, zmieni zdanie albo coś się nie uda, no to nie u Boga, prawda? Wobec tego Bóg, wiedząc o tym, że taka ofiara zostanie złożona, mógł już w poczytany sposób ją przypisywać, ale nie mógł jej przypisać rzeczywiście. Bo jak można przypisać coś, czego nie ma? Jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście ode mnie pieniędzy, ja mówię, no one są w Moskwie, w banku, no to kwestia, nie wiem, no może paru dni, tygodnia, no ale nie, dzisiaj musi być, no to ja nie mam dzisiaj tej gotówki, no to przepada. Ale jeżeli ja tylko dzisiaj mam zagwarantować, że w razie czego użyję tych pieniędzy, które mam w Moskwie, w banku, no to a nie potrzebuje nikt tych pieniędzy ode mnie, tylko gwarancji mojej ustnej, że one w razie czego będą użyte, no to ja mogę dzisiaj dać taką gwarancję. No się ucieszył, dobrze, poszedł i realizuje swój plan. I jak kiedyś zajdzie potrzeba skorzystania, mówię, no dobrze, to one tam kiedyś będą. Jak potrzebujesz tylko ustnej gwarancji, że takie coś będzie możliwe, to dostajesz ode mnie. Zasługa nie musi istnieć, żeby być przypisaną w sposób poczytany. ale musi istnieć, żeby być przypisaną w sposób rzeczywisty. Dlatego nikt przed naszym Panem nie mógł stać się członkiem maluszkiego statka, bo nikomu Bóg przed złożeniem okupu nie mógł przypisać zasługi naszego Pana, ponieważ jeszcze jej nie było. I na koniec tego wątku cytat z 8 tomu epifanicznego, strona 5.3.1, gdzie Brad Johnson wyraźnie też potwierdza, że w tymczasowym usprawiedliwieniu starożytnych godnych był Jezus. Oczywiście przepisany w sposób poczytany. Oczywiste jest, że zasługa Chrystusa nie mogła być rzeczywiście przypisywana przed złożeniem jej na Kalwarii. Dlatego starożytni godni nie mogli posiadać nic więcej, jak poczytane przypisanie tej zasługi. Młodociani godni muszą oczywiście być w tej samej sytuacji. W oczywisty sposób dotyczy to także niedojrzałych dzieci poświęconych. W Rzymian 4:3-8 święty Paweł przytacza Abrahama i Dawida jako ilustrację usprawiedliwienia działającego w wieku Ewangelii. Ponieważ w ich usprawiedliwieniu nie dochodziło do rzeczywistego przypisania zasługi Chrystusa, ci z wieku Ewangelii, którzy posiadają dokładnie ten sam rodzaj usprawiedliwienia co starożytni godni, z konieczności muszą mieć usprawiedliwienie tymczasowe, dokonywane przez poczytane, a nie rzeczywiste przypisanie zasługi Chrystusa. To był 8 tom epifaniczny, strona 5.3.1. Łatwo sprawdzić, jak ktoś nie wierzy. Kolejny wątek, przedostatni, to utrata usprawiedliwienia wieku Ewangelii. Dochodzimy do coraz trudniejszych spraw i do spraw, które wciąż są niewyjaśnione i budzą kontrowersje wśród braci. Dlaczego? Bo na łamach tajemniczej prawdy jest napisane. Mamy na łamach tajemniczej prawdy cytat stwierdzający fakt utraty tymczasowego usprawiedliwienia jaką karę za niepoświęcenie się wieku Ewangelii. W polskiej tajemniczej prawdzie jest to rok 1933, strona 43, powtórzone w roku 2013, całkiem niedawno, na stronie 48. Czyli w polskie dwa źródła ostatnio podają taki coś, czyli to jest to rok 93, strona 43 i rok 2013, strona 48. Obydwa cytaty pochodzą z angielskiego źródła z roku 1989, strona 30-31, z czasów brata Hermana. I czytam takie dwa małe akapity na ten temat. Rozumiemy jednocześnie, że nikt nie powinien trwać bez końca w stanie usprawiedliwienia, nie czyniąc kolejnego kroku, całkowitego poświęcenia się. Jeśli osoba taka nie potraktuje ostatecznie swego usprawiedliwienia jedynie jako środka do celu, jakim jest poświęcenie się, to ponownie znajdzie się w świecie, tracąc poprzednie przywileje, możliwe do osiągnięcia jedynie w obecnym czasie. Jednakże nie traci przyszłej sposobności uzyskania życia w tysiącletnim królestwie. Ciąg dalszy tego cytatu. Do jakiego stopnia odrzucenie możliwości poświęcenia się po uprzednim usprawiedliwieniu jest wynikiem świadomego niedocenienia Bożego miłosierdzia, do takiego stopnia osoba cofająca się będzie ponosiła odpowiedzialność. I tu Łukasz 12:47-48 są przytoczone po tych dwóch sługach, który jeden znał wolę Pana, ale nie czynił, a drugi nie znał i nie czynił, obydwoje ukarani, tylko w różnym stopniu. I będzie musiała ona wyrugować tego rodzaju samowolę ze swego charakteru, gdy ponownie dana jej będzie sposobność poświęcenia się w ziemskim królestwie. Wrócę do najważniejszego fragmentu tego cytatu. Jeśli osoba taka, tymczasowo usprawiedliwiona, nie potraktuje ostatecznie swego usprawiedliwienia jedynie jako środka do celu, jakim jest poświęcenie się, to ponownie znajdzie się w świecie, tracąc poprzednie przywileje. Czyli mamy wyraźnie powiedzianą utratę usprawiedliwienia jako karę, konsekwencję, jak ktoś nie lubi słowa karę, jako konsekwencję za niepoświęcenie się. Moje dalsze poszukiwania ujawniły, że słowa te są prawie kopią słów brata Russella z reprintu 23.85. I teraz przeczytam reprint 23.85. Każdy sobie posłucha i zobaczy, że to jest prawie kopia. Używa słowa prawie, bo chwilami słowa są inne, ale jeśli chodzi o treść, to jest kopia zupełna. A jeśli chodzi o słowa, to prawie kopia. Rozumiemy, że nikt nie może utrzymać swego poczytanego usprawiedliwienia, kto oddaje się samowolnym grzechom. No i tu się całkowicie zgadzamy. Jest to przy okazji, można powiedzieć, jedyny przypadek, kiedy ktoś traci swoje tymczasowe usprawiedliwienie. Jak oddaje się samowolnym grzechom? No bo wtedy sprzeciwia się prawdzie i sprawiedliwości, a ma obowiązek odrzucić błąd i grzech. Jeżeli po osiągnięciu stanu tymczasowego usprawiedliwienia wraca do błędu i do grzechu, to oczywiście traci tymczasowe usprawiedliwienie. I tu Paweł pisze w tym pierwszym zdaniu o tym, ale potem pisze o tym drugim elemencie też pisze. Więc wracam raz jeszcze, bo tutaj skomentowałem. Zaczynam od początku cytat brata Russella. Rozumiemy, że nikt nie może utrzymać swego poczytanego usprawiedliwienia, kto oddaje się samowolnym grzechom. Już nie komentuję, bo skomentowałem przed chwilą. Ciąg dalszy cytatu. Ani nie może trwać długo w postawie usprawiedliwienia bez postąpienia do następnego słusznego kroku pełnego poświęcenia i samoofiary. Jeśli straci swoje usprawiedliwienie bez wykorzystania go w poświęceniu itd., po prostu odpada z powrotem do poziomu świata. A jeśli nie doświadczył pewnej sposobności poświęcenia, prawdopodobnie będzie miał jakąś przyszłą szansę odnowienia swojego usprawiedliwienia i poświęcenia, lecz tak czy inaczej traci wszelkie sposobności wysokiego powołania do nowej natury, poza błogosławieństwami, jakimi mógł się cieszyć w tym życiu. Ponadto, ponieważ jego większa wiedza zwiększa jego odpowiedzialność, może się on w przyszłości spodziewać wielu batów, dyscyplinujących sądów, proporcjonalnie do opierania się przez niego światłu i niewykorzystaniu go. Łukasz też 12, 47, 48. Także widzicie, baterstwo, jeśli chodzi o słowa, jest to prawie kopia, jeśli chodzi o myśli, jest to kopia całkowita. Powtórzę ten fragment raz jeszcze. Jeśli ktoś straci swoje usprawiedliwienie bez wykorzystania go w poświęceniu, to po prostu odpada z powrotem do poziomu świata. I oczywiście tam szanse w przyszłości dla niego nie zamknięta, ale jeżeli nie wykorzysta go w poświęceniu, odpada do świata. Jest to pogląd, jak widzimy, zatem z Paruzji, brata Russella. Ktoś powie, no to tym bardziej prawdziwy. Bo tutaj mówiłeś, że to wcześniej brat za brata Hetmana zostało napisane. Potem się jeszcze brat Herzig, prawda? Rok 2013 to brat Herzig, albo jakiś inny brat, nie wiadomo, czy brat Herzig decydował o tym, co i jak zostanie napisane w roku 2013. Nikt dokładnie nie wie, na ile on był w stanie wiedzieć, co się dzieje w roku 2013, no ale wtedy on był teoretycznie odpowiedzialnym redaktorem Tronicznej Prawdy, więc pojawiło się to po raz drugi w 2013 roku. A tutaj mówi, pokazujesz nam, że to brat Russell tak jeszcze napisał, no to chyba członek Gwiezdny tym bardziej ma rację. Jeśli te słowa są prawdziwe, to są trzy poważne pytania, które chciałbym zadać i za chwilę potem będziemy wątek kontynuować. Pytanie pierwsze. Jeżeli te słowa są prawdziwe, to znaczy, że ktoś ostatecznie nie poświęci się swoim tymczasowym usprawiedliwieniu, to je traci i odpada do świata, to pytanie pierwsze. Ile czasu Bóg daje usprawiedliwionemu na podjęcie decyzji o poświęceniu, zanim odbierze mu jego usprawiedliwienie? Jest to bardzo zasadne pytanie, żeby każdy był świadomy. Ile czasu ma do namysłu? Nikt tego nie podał. Punkt drugi. Pytanie drugie. Dlaczego Bóg odbiera usprawiedliwienie komuś, kto pozostaje wierny prawdzie i sprawiedliwości? Czyli warunkom, po spełnieniu których stał się tymczasowo usprawiedliwiony. Brad Johnson nazywa ich stan usprawiedliwienia poświęceniem dla prawdy i sprawiedliwości tymczasowo usprawiedliwionych. W ósmym tomie epifanicznym cały drugi rozdział nazywa się Lewici wieku Ewangelii. Kto czytał, to wie, bardzo długi rozdział, gdzie opisze o tymczasowo usprawiedliwionych jako o wielkich sługach na rzecz prawdy i Pana. Mówi, że to byli misjonarze, ewangeliści, kapłani, pracownicy, świeccy, badacze, pisarze, wykładowcy, nauczyciele, redaktorzy, wydawcy. Ci między rokiem 30 a 50 to byli ci, którzy aktywnie służyli jako tacy. Po 50 roku to byli ci, którzy już nieaktywnie służyli jako tacy. A ci, którzy byli w wieku od jednego miesiąca do 30 roku życia, bo lewici byli spisani już od pierwszego miesiąca życia, to byli ci, którzy nie byli w stanie działać takich, ale byli w jakiś sposób pomocni dla tych, którzy działali aktywnie jako tacy. W ten sposób wszyscy lewici są tutaj objęci. Nawet babcia i dziadzio, która gdzieś tam siedziała i nic nie robiła, bo ktoś powie, no tak, to, ale przecież to wszyscy nie mogli być tymi misjonarzami, ewangelistami, badaczami, pisarzami, tłumaczami i tak dalej. No oczywiście nie, że nie. Ale jak nie byli, to byli, są pokazani w lewicie, który ma miesiąc, dwa miesiące, 10 latek, jest nieaktywny, ale swoją postawą ku za prawdą i sprawiedliwością jest wsparciem dla tych, których dla tych innych. Dobrym słowem, przykładem, czy czymkolwiek. Więc mam pytanie, właśnie to drugie moje pytanie jest, co zrobić z tym całym rozdziałem Brata Johnsona? Bo brat Russell jednoznacznie stwierdza i dotyczy to wszystkich z jego Ewangelii, no to mamy tu poważną sprzeczność. No w końcu byli ci tymczasowo, lewici tymczasowo usprawiedliwieni, tacy zacni, wielcy, których Brad Johnson nazywa poświęconymi dla prawdy i sprawiedliwości, czy ich w ogóle nie było, bo wszyscy potracili swoje tymczasowe usprawiedliwienie. W którym momencie? W ostatnim dniu swojego życia? Całe życie harowali, pracowali jako nauczyciele, redaktorzy, wydawcy, Biblię na przykład tłumaczyli na obce języki. Na rzecz dla Pana, bo miłowali sprawdę, prawda? Byli za prawdę. A w ostatnim dniu, no dobrze, już jeszcze nie jesteś mi potrzebny, Bóg powie, tak? Narobiłeś się całe życie, a teraz ci zabiorę twoje tymczasowe usprawiedliwienie, bo się nie poświęciłeś. To nieludzkie, to jest normalnie, jak się w głowie nie mieści, prawda? Takie podejście. poczekał specjalnie na koniec, no bo jakby mu zabrał wcześniej, to ten nie mógłby nawet być lewitą, nie mógłby nawet kontynuować swojej służby na rzecz Pana. Bo to wynika z tego, że czekał na koniec ich życia, w ostatnim dniu ich wszystkich pozabierał. I pytanie trzecie, najbardziej ważne i podsumowujące, czy w boskim planie istnieje zatem klasa quasi wybranych, której tajemnicze prawdy i w ogóle nauki epifaniczne poświęcają bardzo, bardzo dużo i tak dzielą tą klasę na 10 grup. Ja to za chwilę podzielę tylko na 3, bo zbytnie rozdrobnienie niczemu nigdy nie służy. Według nauk epifanii, tak zwani quasi wybrani, składają się z 3 głównych grup. To są Żydzi, którzy nie przyjęli naszego Pana, ale są wierni przymierzu zakonu. Druga grupa, są to wierni tymczasowo usprawiedliwieni z pogan, którzy się nie poświęcili, ale są wierni swoim tymczasowym usprawiedliwieniu, prawdzie i sprawiedliwości. I punkt trzecia grupa w quasi wybranych to są poświęceni obozowcy epifanii. Czy to z Żydów, czy z pogan, którzy się poświęcają po roku 54, to już narodowość nie ma znaczenia, bo jak ktoś się poświęcił, to czy Żyd, czy poganin wchodzi do poświęconych obozowców epifanii. Która grupa w tym gronie z tych 3 głównych jest najbardziej liczna? Powtórzę raz jeszcze. 3 główne grupy to Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa, ale są wierni Mojżeszowi, przymierzu zakonu. Druga grupa to są poganie, którzy są wierni swojej tak prawdzie i sprawiedliwości, czyli są tymczasowo usprawiedliwieni i do końca życia są wierni. I trzecia grupa to ci, którzy się poświęcą, ale już po roku 54 przez to poświęcenie nie mogą wejść na dziedzinie z domu odecianych godnych, to też są pokazani w quasi. Która grupa jest najbardziej liczna z tych 3? Oczywiście, że ta druga. Ta, która nie ma prawa istnieć, według, jeżeli te słowa są prawdziwe. Czyli są to ci wierni, tymczasowo usprawiedliwieni, ale nie poświęceni. Oni są najbardziej liczni. Dlaczego? Bo weźmy chociażby Żydów. Żydów wiernych w przymierzu nigdy nie było i nie ma zbyt wielu. Czego dowodem jest przyjęcie naszego Pana w pierwszym adwencie przez ten naród. Ci wierni przymierzu stali się naśladowcami Jezusa. Jakże niewielu stało się naśladowcami naszego Pana, pomimo tego, że Bóg ich prowadził przez tyle lat. Przygotowywał, jak mówi przypowiedź, gnojem okładał, prawda, tam, żeby to dali plon, żeby przyniesie to, żeby nie wyciąć tego drzewka jeszcze. No i nic. Ile jest na świecie członków poświęconych obozowców epifanii? No nie wiemy dokładnie ilu, a na pewno jest ich dużo mniej niż tymczasowo usprawiedliwionych. Większość wierzących nie jest poświęcona. Większość wierzących nie jest nawet tymczasowo usprawiedliwiona. Tymczasowo usprawiedliwienie jest to bardzo wysoki stan i trudny do zachowania. Wierność prawdzie i sprawiedliwości. Każdy błąd, każdy upadek ma być naprawiony. Jeśli nie, tracisz tymczasowe usprawiedliwienie. Straszny poziom. To jest poziom, nie wiem, niewyobrażalny dla większości chrześcijan. W ogóle, że takie coś istnieje. Ludzie popełniają różne złe rzeczy i nic. I nic sobie z tego nie robią. Życie żyją jak gdyby nigdy nic. A to oznacza, że to koniec. Tracisz swoje tymczasowe usprawiedliwienie. Zatem tych członków poświęconych obozowców epifanii jest również bardzo niewielu, tak samo jak Żydów z pierwszej grupy. Dlatego właśnie mówię, że ci wierni, tymczasowo usprawiedliwieni z pogan, są najbardziej liczna grupa wśród quasi wybranych. Co to można powiedzieć, nie wiem, 80% tej grupy, tych quasi wybranych. Tak to oczywiście strzelam, nikt nie ma, mówię, ogromna większość. Dowodem na to, że poświęconych obozowców epifanii nie ma zbyt wielu, jest chociażby to, co mnie zawsze zastanawiało. Większość typów biblijnych nie podaje klasy poświęconych obozowców epifanii oddzielnie. Większość biblijnych typów pokazuje ich jako część quasi wybranych. Nawet Bóg sam oczywiście może znaleźć, ale ogromna większość to oni są pominięci. Są pomijani. Są w quasi. No ale quasi to nie poświęceni, a tu poświęceni. No, tak, ale są razem liczeni razem z quasi wybranymi. Popatrzmy na coś krótkiego z tych typów różnych. Dwie rzeczy takie wybrałem, no bo wiadomo, to znowu inny temat by trzeba było, ale to tak mnie zastanowiło, tak fajnie pokazani są wszyscy, którzy nas interesują. Co mam na myśli? Mam na myśli rodzinę Abrahama, która opuściła Ur chaldejskie i zamieszkała w Haranie. I tam, gdy mieszkają oni w tym Haranie, ten Haran, to miejsce jest to stan tymczasowego usprawiedliwienia. To bardzo dobrze pokazuje historię ludu Bożego do przodu, co się z nimi działo. W Haranie, gdy mieszkała rodzina Abrahama, to Haran przedstawia stan tymczasowego usprawiedliwienia. Od tego się zaczyna kariera chrześcijanina. Od tymczasowego usprawiedliwienia. Pokuta i wiara w Jezusa. Ojciec Abrahama, tak zwany Terach, jest to cała klasa tymczasowo usprawiedliwionych w wieku Ewangelii. Ojciec. Wszyscy tymczasowo usprawiedliwieni. Czyli miejsce to stan, a ojciec to cała klasa tymczasowo usprawiedliwionych. No i teraz zobaczmy 3 synów. Syn pierwszy, Nachor. brata Abrahama, Nachor. Kogo przedstawia Nachor? Niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni, którzy zachowują, to jest cytat, którzy zachowują wiarę w Chrystusa i praktykują sprawiedliwość i którzy w wieku tysiąclecia będą nagrodzeni tak samo jak lojalni Żydzi wierzący w przymierze. Oni zresztą z nimi tworzą razem klasy quasi wybranych. Czyli zobaczmy, w typie biblijnym, w jednym z synów Teracha, bracia Abrahama, jest pokazana cała klasa, której podobno nie ma. Która podobno traci swoje usprawiedliwienie, bo się nie poświęciła. A on to pokazanie jest, że oni są oddzielny, majętny członek rodziny Abrahama. Pokazuje tę klasę. Jeszcze raz powtórzę. Są to niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni, którzy zachowują wiarę w Chrystusa i praktykują sprawiedliwość. To są te podstawy tymczasowego usprawiedliwienia. Z tego nie wolno odejść, wtedy się traci. Ale nie trzeba się koniecznie poświęcać, żeby to zachować. Którzy zachowują wiarę Chrystusa i praktykują sprawiedliwość i którzy w wieku tysiąclecia będą nagrodzeni tak jak lojalni Żydzi wierzący w przymierze. No, tak jak mówiłem, i razem z nimi tworzą oni klasę quasi wybranych. Haran, kolejny syn Teracha i drugi brat Abrahama, są to niewierni tymczasowo usprawiedliwieni, którzy co robią? Wracają do grzechu. I którzy w wieku tysiąclecia będą potraktowani jak niewierzący Żydzi i poganie. To właśnie są, jest pokazane ci, którzy tymczasowo usprawiedliwieni, którzy tracą swoje usprawiedliwienie. Ale za co? Dlaczego tracą? Bo się nie poświęcili? Nie, bo wracają do grzechu. Sprzeciwiają się prawdzie i sprawiedliwości. A przecież bycie w prawdzie i sprawiedliwości to było warunki stania się tymczasowo usprawiedliwionym. Ale niektórzy są tacy, którzy się temu sprzeciwiają, odrzucają, naruszają te rzeczy. Pokazani są w oddzielnym synu. Czyli widzimy, Nachor i Haran pokazuje, można powiedzieć, tę samą klasę tymczasowo usprawiedliwionych, niepoświęconych. Tylko czym się różnią? Nachor do końca życia zachował, ci pokazani w Nachorze do końca życia zachowują wierność prawdzie i sprawiedliwości, a Haran, prawda, wraca do grzechu i traci ten stan. Potem mamy Abrahama, głównego, można powiedzieć, syna Teracha. Są to też tymczasowo usprawiedliwieni, ale właśnie tymczasowo usprawiedliwieni, którzy w końcu się poświęcają i stają się członkami maluczkiego statka. I Lot, bratanek Abrahama, kto taki? No też tymczasowo usprawiedliwieni, którzy w końcu się poświęcają. Pamiętamy, razem z Abrahamem ruszyli do Egiptu. Ich wyjście do Egiptu to wyjście do stanu poświęcenia, opuszczenie tego Haran. Nie tkwią cały czas w tym stanie tymczasowego usprawiedliwienia, tylko idą dalej. Ale to są ci, którzy ostatecznie stają się członkami wielkiej kompanii, bo jak wiemy, Lot, gdy wyruszył w stanie poświęcenia z Abrahamem, potem przygnął do Sodomy, prawda? Więc do kościoła nominalnego, no i z tego powodu, że przygnął do Sodomy, do kościoła nominalnego i grzechów praktyk kościoła nominalnego, stracili koronę, stali się ostatecznie wielką kompanią. Obecność klas quasi w boskim planie widzimy też bardzo ładnie, na przykład w 1 Mojżeszowej 15, 8 do 10. To odczytam. 1 Mojżeszowa 15, 8 do 10. Ten obraz mi się podoba z 1 Mojżeszowej, kiedyś może poświęcę mu oddzielny wykład. 1 Mojżeszowa 15, 8 do 10. Tam Abraham miał pewien problem, po czym miał poznać, że odziedziczy ziemię, którą Bóg mu obiecał. I pyta w 8 wersecie: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę, tę ziemię, którą mi obiecasz? A Bóg mu antytypicznie odpowiada, prawda? To takie fajne te rozmowy były. On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto syna garlicę i gołębice. Sprowadził mu to wszystko, rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił, nie rozcinał. Tutaj jak Abraham pytał, po czym pozna, że odziedziczy ziemię, że odziedziczy królestwo, czyli miał na myśli ziemię dosłowną, a Bóg mu odpowiada, że królestwo odziedziczy, to w odpowiedzi mu pokazał wszystkie klasy ludu Bożego, jakie miały być oddzielone od świata. I jak wszystkie klasy będą oddzielone od świata, to będzie dowód, że zbliża się twoje królestwo, odziedziczysz królestwo, tę ziemię, ten Kanaan, do którego zdążasz. I mu zagadkowo odpowiedział: jak chcesz zobaczyć, dowiedzieć, po czym poznasz, to przynieś mi tutaj co? 3 zwierzęta w wieku 3 lat i jeszcze 2 ptaki. I gdybyśmy zobaczyli gdybyśmy sumowali liczbę dni z wieku tychże wszystkich ofiar tutaj podanych, to mamy w sumie 11 lat, bo mamy 3 zwierzęta 3-letnie, a ptaki były roczne. Zatem 3 zwierzęta 3-letnie, czyli jałówka, koza, baran po 3 lata, to jest 9 lat. Synogarlica i gołębica po roku daje nam w sumie 11 lat. 11 lat przemnożone przez 360 dni daje nam 3960 lat i doprowadza nas do roku 1916, dokładnie do 18 kwietnia, a od przymierza Abrahama z roku 2045. To mnie na razie nie interesuje, tylko tak wspominam, a ogólnie to jest ciekawe, więc ja do tego kiedyś wrócę może w oddzielnym wykładzie, ale tutaj mnie interesuje nie nam na akurat to, chociaż jest to ciekawe samo w sobie, mnie to znowu interesuje co? Jak Bóg pokazał wszystkie klasy ludu Bożego? I okazało się, że jest tutaj także miejsce dla quasi wybranych. dla tych, którzy podobno tracą swoje usprawiedliwienie za niepoświęcenie i wypadają z boskiego planu. A tutaj Bóg Abraham, nawet w odpowiedzi do Abrahama pokazał, wszakże pokazał też różnicę, że ich poświęcenie to nie takie samo jak poświęcenie tych prawdziwie poświęconych. Bo zobacz, mamy tutaj jałówkę. Jałówka pokazuje godnych. Obydwie klasy pokazane są w jałówce. Koza pokazuje wielką kompanię. Baran pokazuje maluszkie statko. Syn Garlica, jeden z pierwszych z tych ptaków, pokazuje cielesny Izrael, trzymający się Abrahama i Mojżesza, wierny przymierzu zakonu. Ale nie poświęcili się, bo gdyby się poświęcili, to poszli w jałówkę koza lub barana, prawda? Byliby jedną z członek klasów poświęconych. Natomiast gołębica pokazuje tymczasowo usprawiedliwionych, którzy zachowali wierność okupowi i sprawiedliwości. No i Bóg w odpowiedzi do Abrahama pokazuje obydwie klasy quasi wybrane, cielesnym Izraelu, nie poświęcili się, ale trwają przy przymierzu, i wśród pogan, wiernych okupowi i sprawiedliwości. Mówi, po czym poznasz? No jak te klasy się oddzielą od reszty ludzkości i będą już wydzielone, to poznasz, że już jest blisko twoje królestwo, twój kanał. Zauważmy teraz, co się stało. Sprawa, tak, i rozciął na poły zwierzęta, te trzy, czyli jałówkę, kozę, barana, ale ptaków nie dzielił, nie rościł na pół. Co to mam pokazane? Rozcięcie na pół, poświęcenie. Bo rozcięcie na pół to jakby na zabicie, prawda? A nie rozcinanie na pół ptaków oznacza takie niepełne poświęcenie. Ktoś powie, a czemu mówisz niepełne poświęcenie? W ogóle nie żadne poświęcenie, bo w ogóle ich nie rozcinał. Nie do końca żadne. Bo zauważmy, co tutaj pisze. Miał sprowadzić te wszystkie trzy zwierzęta i sprowadził mu to wszystko i to wszystko zostało złożone w ofierze. A więc ofiara to już jest poświęcenie. Wszyscy ci zostali złożeni w ofierze Bogu, czyli poświęcili się Bogu. A że ci te klasy poświęcone poświęciły się pełniej, bo umarły nie tylko dla grzechu i błędu, a także dla samolubstwa i światowości do tych niegrzesznych, to ich poświęcenie jest pokazane w rozcięciu. Ale Bóg mówi jeszcze takie dwie klasy, które im się tak częściowo poświęcą. Tak przyjdą do mnie, będą wierne prawdzie i sprawiedliwości, ale nie rościłbym ich na pół. Położę ich w całości, bo ich poświęcenie jest takie właśnie, na niższym poziomie, ale jakieś jest. Ale są także ofiarami, złóż także mi tych w ofierze. Więc mamy pokazane pełne poświęcenie w zwierzętach, trzy zwierzęta przecięte na pół i niepełne poświęcenie, ale jednak poświęcenie, bo były złożone w ofierze dla Boga, dwóch niepoświęconych klas. Ptaki zostały ofiarowane bez rozcięcia. No i co teraz? Nie ma nie być tej klasy? Na podstawie jasnych nauk Epifanii widzimy więc wyraźnie, że powyższe słowa brata Russella nie mogą być prawdą. Powyższe słowa brata Russella. Pamiętamy te słowa, które są powyższe słowa, rozumiem, tak? Jeszcze raz je przeczytam. Jeśli ktoś straci swoje usprawiedliwienie bez wykorzystania go w poświęceniu, po prostu odpada z powrotem do poziomu świata. I te same myśli zostały potem powtórzone za czasów brata Hedmana i w roku 2013. Na podstawie nauk Epifanii i całego boskiego planu, gdzie klasa quasi wybranych z całego wieku i żydowskiego, i z całego wieku Ewangelii jest pokazana jako nawet oddzielna w oddzielnych zwierzętach, jako także w pewnym sensie poświęcone, chociaż niepełnie, musimy dojść do wniosku, że powyższe słowa brata Russella nie mogą być prawdą. Że ktoś traci usprawiedliwienie za to, że się nie poświęci i tylko za to, że się nie poświęci. Te słowa są niedojrzałym poglądem z czasów, gdy pełnia prawdy na temat klasy quasi wybranych nie była jeszcze na czasie i stąd powstała ta pomyłka. Ich powtórzenie przez brata Hedmana w roku 1989 musiało być zatem niedopatrzeniem z jego strony, na które Bóg, tak wydaje mi się, dozwolił po to, żeby dzisiaj na tej podstawie głoszono kolejny błąd. Obok tego błędu, że usprawiedliwienie jest obecnie przypisywane dopiero przy poświęceniu, obok błędu, że dzisiaj żyjący poświęcenie stanowią embargo na zasłudze, jeszcze jest jeden błąd, że ci, którzy się nie poświęcą, tracą swoje tymczasowe usprawiedliwienie. Wszystko krąży się wokół tego usprawiedliwienia. Najwyraźniej Bóg na to dozwolił, żeby mieli oni podstawę. Będą się teraz powoływać, że Bart Hedman to wydrukował, a co Bart Hedman nie był sługą, to może nie uznajecie tego sługi, ale Barta Hedmana chyba uznajecie, a to on wydrukował to. Przedrukował. Przedrukował ze strażnicy. Jak to jest, więc jest tą utratą usprawiedliwienia? Bo mamy słowa apostoła, 2 Koryntów 6,1, który mówi, żebyśmy łaski Bożej nadaremno nie brali. Najwyraźniej brat Russell nie widział w boskim planie miejsca dla niepoświęconej klasy ludu Bożego. I na podstawie 2 Koryntów 6,1, obraniu boskiej łaski nadaremno, doszedł do wniosku, że kto się nie poświęci w tym życiu, traci swoje usprawiedliwienie, nadaremno wziął łaskę Bożą i wypada do świata. Prawda na temat kwazi wybranych nie była prawdą na czasie wieku Ewangelii, ani nawet nie była nią w żniwie wieku Ewangelii. Wydaje się logiczne, że mogła stać się prawdą na czasie dopiero wtedy, gdy Bóg pokazał ostatnią poświęconą klasę wieku Ewangelii, po której nie miało już być żadnej innej. Wtedy dopiero na boskim zegarze nastał właściwy czas na pokazanie pełni prawdy na temat tych, którzy zbliżyli się do poświęcenia, ale go nie podjęli, czyli na temat quasi wybranych. Zauważmy pewną prawidłowość. To wszystko mamy w tej literaturze, możemy myśleć sobie, co chcemy, ale wnioski trzeba wyciągać logiczne i rozumne, a nie oprzeć się na jednym cytacie i nie zważać na wszystkie inne, bo to jest prosta droga do błędu. Brat Johnson pokazał istnienie i działalność tej klasy wieku Ewangelii. Brad Husserl tego tej nie wykazał. Brad Husserl uważa, że oni tracą swoje usprawiedliwienie, jak się nie poświęcą wieku Ewangelii. Brad Johnson już sprostował tę myśl, bo opisał tą całą klasę i chyba nikt nie ma wątpliwości, że on to zrobił. I chyba nigdzie się nie powie, że lewici wieku Ewangelii za niepoświęcenie się potracili swoje tymczasowe usprawiedliwienia. Mamy prawdy epifaniczne wyraźnie pokazują co innego. Więc Brad Johnson pokazał istnienie i działalność tej klasy wieku Ewangelii, a Brad Jolly podał prawdę na temat ich usprawiedliwienia. I po raz pierwszy w historii ludu Bożego zinterpretował 2 Koryntów 6:1 inaczej niż wszyscy wcześniejsi. Brad Jolly po raz pierwszy w historii zinterpretował 2 Koryntów 6:1 inaczej niż czyniono to wcześniej. O branie, mam na myśli branie łaski Bożej nadaremno. Wcześniej to wszyscy myśleli, na darmo wziął łaskę Bożą, no to stracił, no zmarnował, zabrać mu to usprawiedliwienie, bo tym łaską Bożą jest usprawiedliwienie tymczasowe. Dostał tymczasowe usprawiedliwienie, nie poświęcił się, zmarnował, zabrać mu. Taki był pogląd, no, kiedy jeszcze nie było pełni prawdy. W roku 75 brat Jolly, to jest angielska tajemnicza prawda, podaje rok 75, bo jest ważne, ważna jest data, kiedy się to pojawiło, napisał, jak należy rozumieć 2 Koryntów 6:1. I to jest bardzo, bardzo logiczne i harmonijne i spójne. Gdy tymczasowo usprawiedliwieni tracą tę łaskę, 2 Koryntów 6:1 w nawiasie, to jest swoje tymczasowe usprawiedliwione stanowisko, w nawiasie dodaje w październiku roku 54, jak wykazał brat Johnson, dla celów stanowiska lewitów jako młodociani godni na dziedzińcu Epifanii, nie tracą go dla celów obozu Epifanii. Tacy tymczasowo usprawiedliwieni wciąż mają przywilej poświęcenia i wszystkie przypadki prawdziwego poświęcenia takich osób będą bardzo przyjemne dla Boga i On przyjmie je nie do klasy młodocianych godnych, lecz dla celów obozu Epifanii, dla celów stania się poświęconymi obozownikami Epifanii. Widzimy zmianę w interpretacji 2 Koryntów 6:1? Branie łaski Bożej nadaremno nie oznacza utraty tymczasowego usprawiedliwienia jako takiego, ale utraty dla danego celu, w danym okresie czasu. Jeszcze raz przeczytam ten fragment najważniejszy z tego cytatu. Gdy tymczasowo usprawiedliwieni tracą tę łaskę Boga, czyli swoje tymczasowe usprawiedliwione stanowisko, dla celów stanowiska lewitów jako młodociani godni na dziedzińcu Epifanii, nie tracą go dla celów obozu Epifanii. Tacy tymczasowo usprawiedliwieni wciąż mają przywilej poświęcenia i wszystkie przypadki tak dalej mogą się do poświęconych obozowców Epifanii poświęcać. Czyli po raz pierwszy w historii Pan podał inną interpretację, taką nową, trzeba powiedzieć, prawidłową interpretację 2 Koryntów 6:1. Powiedzmy to własnymi słowami. Branie łaski usprawiedliwienia nadaremno oznacza niewykorzystanie go, tego usprawiedliwienia, do poświęcenia się w danym okresie do danej klasy ludu Bożego. Tak. Branie boskiej łaski nadaremno oznacza niewykorzystanie usprawiedliwienia do poświęcenia się do danej klasy ludu Bożego. Ale nie oznacza jego utraty jako takiego. Gdyż taki usprawiedliwiony, który nie poświęcił się wtedy, kiedy mógł do jednej klasy, stracił na zawsze możliwość poświęcenia się do tej klasy, gdy zakończyło się wybór do tej klasy, ale nadal ma swoje tymczasowe usprawiedliwienie. Bo następna, niższa klasa wciąż dla niego jest dostępna. On się może poświęcić tam, w ramach tego tymczasowego usprawiedliwienia. Pisze wyraźnie brat Jolly. Do roku 54 tak było z młodocianymi godnymi. Czyli nie traci usprawiedliwienia swojego jako takiego, gdyż może go to swoje usprawiedliwienie tymczasowe wykorzystać do poświęcenia się do kolejnej wybieranej klasy, gdyż wciąż posiada swoje usprawiedliwienie tymczasowe. I tak będzie aż do nowego przymierza. Zatem rozwijmy to na te etapy, które już są za nami. No i przed nami. Ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcili się do końca spadzania z ducha, czyli do końca roku 1914, byli tacy. Żyli i się nie poświęcili niektórzy, a byli tymczasowo usprawiedliwieni. Jak tego nie zrobili do końca spadzania z ducha, na zawsze stracili szansę stania się częścią klasy Maleńskiego Statka. I z tego punktu widzenia wzięli łaskę Boga nadaremno. Ale nie stracili swego tymczasowego usprawiedliwienia jako takiego. I mogli je wykorzystać do poświęcenia się do klasy młodocianych godnych, co też wielu uczyniło. Ilu mamy braci, którzy się poświęcili w czasie, kiedy jeszcze było, mieliśmy, bo już te czasy dawne, którzy się poświęcili jeszcze w nadziei wysokiego powołania, ale się potem okazało, że korony dla nich nie było, prawda, bo Bart Johnson umarł jako ostatni, a oni już przeżyli go, a myśleli, że się poświęcili przed 14 rokiem, że jakaś korona trafiła jeszcze do nich. No nie, no, bo może jak się poświęcili rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, to by może dostali koronę, bo tam jeszcze korony bardziej te były zwalniane za niewierność, były, że tak powiem, do wzięcia. Ale jak ktoś zwlekał i się poświęcił nawet przed 14, no ale już nie zdążył. Dalej. Ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcili się do roku 54, też na zawsze coś stracili. Na zawsze stracili szansę stania się częścią klasy młodocianych godnych. I z tego punktu widzenia wzięli łaskę Boga nadaremno. Bo przecież mogłeś być młodocianym godny, nie poświęciłeś się. Ale nie stracili swojego tymczasowego usprawiedliwienia jako takiego i teraz, jeszcze dzisiaj, mogą je wykorzystać, żeby poświęcić się do kolejnej klasy poświęconych obozowców w Epifanii. I pójdźmy jeszcze do przodu, do Nowego Przymierza, wybiegnijmy. Ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcą się, czas przyszły, którzy nie poświęcą się do inauguracji Nowego Przymierza, na zawsze stracą szansę stania się częścią klasy poświęconych obozowców w Epifanii. I z tego punktu widzenia, co zrobią z łaską Boga? Wezmą ją nadaremno. Bo byli się tymczasowo usprawiedliwieni, wybierałem poświęconego pozytywnego w Epifanii. No mogliście, ale już nowe przymierze. Już działają nowe warunki, nowe przymierze, już się, owszem, wciąż się możecie poświęcić, ale już nie będziecie poświęceni obozownikami Epifanii. Nie będziecie przed tysiącletnim nasieniem Abrahama, ale klasa restytucyjna, proszę bardzo, zachęcam, żebyście teraz zrobili. Bo wciąż zachowają swoje tymczasowe usprawiedliwienie i będą je mogli wykorzystać do poświęcenia się do klasy restytucyjnej pod Nowym Przymierzem. Poświęcenie się jest zatem pieczęcią właściwego wykorzystania usprawiedliwienia, zgodnie z jego przeznaczeniem. A przeznaczeniem tymczasowego usprawiedliwienia, tej łaski Boga, jest poświęcenie się. Za niepoświęcenie się nikt nie traci usprawiedliwienia, jeżeli nie sprzeniewierzy się prawdzie i sprawiedliwości, jeżeli nie powróci na drogi grzechu i błędu. Zobaczmy Rzymian 4,11, który mówi o tej pieczęci. Rzymian 4,11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących i nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Dla nas ważny jest początek tego wersetu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Jak się wejrzy do oryginału, to oryginał mówi, że to zdanie, którą miał przed obrzezaniem, dosłownie jest tej w nieobrzezaniu. Czyli dosłownie zdanie to pierwsze tak brzmi. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary tej w nieobrzezaniu. No i dzięki kodom, prawda, mogłem sprawdzić, że w greckim zarówno słowo usprawiedliwienie, jak i słowo wiara są rodzaju żeńskiego. Tak samo jak zaimek tej jest rodzaju żeńskiego. Z czego wniosek, że mówiąc, że otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary tej w nieobrzezaniu, to równie dobrze to może się odnosić do wiary, jak i do usprawiedliwienia, albo do jednego i drugiego. Czyli, że obrzezanie, bo dla Abrahama, przy okazji wiemy, obrzezanie jest symbolem poświęcenia, prawda? Mamy poświęcenie w sercu i mamy poświęcenie symbol chrztu na zewnątrz. Żyd, który był obrzezany w sercu, to był poświęcony Bogu w Mojżesza, prawda? Obrzezanie to na ciele, to było zewnętrzny znak tego poświęcenia. Obrzezanie na ciele jest równo odpowiada symbolowi chrztu zanurzeniu w wodzie. Pokazuje wewnętrzne obrzezanie. Wobec tego mówi, że otrzymał znak obrzezania, czyli poświęcenie, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. I to właśnie tej w nieobrzezaniu. Może dotyczyć samego usprawiedliwienia, samej wiary, albo jednego i drugiego. Logika podpowiada, że chodzi o to, że było to pieczęcią jego usprawiedliwienia z wiary, bo poświęcenie stawia pieczęć na tym usprawiedliwieniu, że zostało wykorzystane we właściwym celu. W czasie spłodzania z ducha przy poświęceniu następowało rzeczywiste przepisanie zasługi naszego Pana i spłodzenie z ducha, tak jak mówiliśmy. Po ustaniu spłodzania pozostaje tylko pieczęć właściwego wykorzystania usprawiedliwienia. Przy poświęceniu nie następuje żadna zmiana w jakości naszego usprawiedliwienia. O, jeszcze krótko na temat embarga na zasłudze. 3 minuty. Ostatni podpunkt, jakim przewidziałem, za dużo materiału. Tylko rzeczywiste przypisanie zasługi stanowi embargo. Ktoś jak nie rozumie embargo, to blokada. Tylko rzeczywiste przypisanie zasługi stanowi blokadę albo embargo na zasłudze. Tylko rzeczywiste przypisanie. Obecnie rozwijane klasy, mdociani godni i poświęceni obozowcy epifanii, korzystają, jak wiemy, jedynie z poczytanego przypisania, które zatem nie stanowi takiego embarga. Mamy cytat w Najwyższej Prawdzie rok 2000, który mówi, że tak jest. Mimo tego, w tamtym roku na konwencji dowiedzieliśmy się czegoś odwrotnego. Czyli sprzeciwiają się sami, tak, w Najwyższej Prawdzie z roku 2000, z czasów brata Hedmana. Ani młodociani godni, ani poświęceni obozownicy epifanii nie stanowią embarga na zasłudze Chrystusa. Nie spodziewamy się jednak, że Bóg zastosuje zasługę za świat, zanim młodociani godni skończą swój bieg do śmierci. Fakt, że poświęceni obozowcy epifanii nie stanowią embarga na zasłudze Chrystusa, nie jest przeszkodą dla ich istnienia obecnie w większym stopniu niż podobny fakt, że starożytni godni nie stanowili embarga na zasłudze, nie stanowi przeszkody dla ich istnienia. Czyli tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że nie stanowią ani młodociani godni, ani obozownicy epifanii i że to, że nie mają embarga, wcale nie przeszkadza, żeby oni nie istnieli, bo oni nie mają przypisanej rzeczywiście zasługi, więc mogą istnieć, nie będąc embargiem. Szukam jakiegoś typu biblijnego i bardzo łatwo go znalazłem. Nawet nie byłem wczoraj wieczorem, gdy dopiero przydałby się jakiś biblijny typ. I znalazłem go już w drugiej minucie poszukiwań. Biblijnym potwierdzeniem powyższego, i to w odniesieniu do obydwu klas, młodocianych godnych i obozowników epifanii, jest fakt, że z powodu tylko poczytanego przypisania zasługi, żadna z tych klas, czyli młodociani godni, ani obozowcy epifanii, nie znajdują się obecnie pod krwią cielca. Żadna z klas nie jest obecnie pod krwią cielca, która jest jedyną krwią, jaka działa w wieku Ewangelii, krew cielca. Ona chroni tych, którzy przychodzą do Boga w wieku Ewangelii. Jak zatem, jeżeli nie są oni pod krwią cielca, a zaraz dam dowód, że nie są, to jak mogą blokować zasługę Jezusa, nie będąc nią przykryci? Jak można stanowić embargo, blokadę dla czegoś, co nie jest Tobie przypisane? To równie dobrze mogę powiedzieć, że ja jestem przeszkodą, żeby mój sąsiad kupił sobie chleb. No przecież ja nie trzymam ręki na jego pieniądzach, prawda? Może kupić sobie chleb i nie tylko i to. Trzecia Mojżeszowa 16:11 mówi o tym, że krew cielca była kropiona za, pamiętamy, za się i za dom swój. Za się, czyli malutkie statko, oczywiście z wyłączeniem naszego Pana, chodziło o pozostałych, o członków ciała Chrystusowego, którzy wymagali kropienia krwią cielca, tej osłony, a za dom swój, za lewitów, wielką kompanię. Tutaj wielka kompania staje się ostatecznie lewitami. I brat Johnson właśnie, ale jak powiem tylko tak, że lewici to tylko wielka kompania, to ktoś mi postawi zarzut, no przecież młodociani godni to też lewici, prawda? Wobec tego są objęci krwią cielca. No ale, jak mówiłem, w drugiej minucie od razu brat Johnson dał mi dowód, że lewici to tylko wielka kompania, młodociani godni nie są pokazani w tych lewitach. Posłuchajmy, to jest tom czwarty epifaniczny, mamy go po polsku, strona 406. Rozumiemy, że krew antytypicznego cielca rzeczywiście przypisywana jest na rzecz tylko tego domu wiary, który składa się z nowych stworzeń. Nie ma wśród nich młodocianych godnych, ponieważ ich usprawiedliwienie nie jest ożywione. Chociaż dzięki ich wierze Bóg tymczasowo traktuje ich tak, jak gdyby zasługa antytypicznego cielca została za nich przypisana, w rzeczywistości nie dochodzi do takiego przypisania za nich. W rzeczywistości nie są oni jeszcze uwolnieni od wyroku adamowego. W rzeczywistości muszą oni czekać wraz ze starożytnymi godnymi i ogółem klasy restytucyjnej na zastosowanie za nich zasługi Pana w związku z krwią antytypicznego kozła pańskiego. Ponieważ są oni zaliczeni do starożytnych godnych, o których napisano, aby oni bez nas, nawias, bez zastosowania zasługi Pana krwi antytypicznego kozła pańskiego oraz bez zbudzenia ich z grobu przez klasę Chrystusa, koniec nawiasu, nie stali się doskonałymi. I co jest bardzo logiczne. Skoro młodociani godni nie mają przypisanej zasługi, to jak można mówić, że są pod krwią cielca? No chyba, że powiemy, że są pod krwią cielca w sposób poczytany. Ale w sposób poczytany oznacza, że nie są. Bo poczytany oznacza, że uznaje, że jesteś, a tak naprawdę nie jesteś, więc nie stanowisz blokady. Oczywiście, jak tutaj brat Hedman bardzo dobrze napisał, nie spodziewam się, że młodociani, tak, że Bóg zastosuje zasługę za świat, zanim młodociani godni zakończą swój bieg, ale to nie z powodu tego, że są pod krwią cielca, muszą umrzeć. Młodociani godni muszą umrzeć, ponieważ mają nagrodę lepszego zmartwychwstania. Więc to nie jest, ich śmierć nie jest wymuszona tym, że są pod krwią cielca, bo nie są. Ich śmierć jest, jako klasy tutaj, jest wymuszona faktem, że mają mieć udział w lepszym zmartwychwstaniu i powstać jako doskonali ludzie. Wobec tego wiadomo, że nie można mieć zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Natomiast obóz Epifanii, który dzieli to samo usprawiedliwienie, co młodociani godni, nie ma lepszego zmartwychwstania, prawda? Więc nie musi umierać całkowicie i tym bardziej otwiera się droga do tego, że część obozu Epifanii może śmiało wejść za życia. Ale oczywiście jakby jak umrą z jakiegoś innego powodu, to też możliwe, ale na pewno nie można stwierdzić, że obóz Epifanii musi umrzeć z tego powodu, że stanowi embargo na zasłudze. Bo ani młodoci, ani godni nie stanowią takiego embarga, chociaż prawda, są pokazani w Lewitach, ani tym bardziej obóz Epifanii. Tyle moich uwag na temat usprawiedliwienia wieku Ewangelii i jego utraty. Może za dużo materiału w jednym temacie, może trzeba było zrobić tego dwa, ale tak wyszło. Dziękuję braterstwu za uwagę. Życzę błogosławieństwa z tych rozważań.